Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Wtorek, 16 kwietnia, przywitał miasto wściekłą nawałnicą. Grzmiało i wiało. Ciężkie chmury, niczym brudna, postrzępiona wata, zawisły nad dachami domów i wieżami kościołów. Masy spadającej z nieba wody sparaliżowały całe Śródmieście i okolice portu. Ulicami, rozbryzgując kałuże, pędziły na sygnale wozy strażackie, spieszące wypompowywać wodę z zalanych piwnic i suteren. Na Zaltstrasse wichura zerwała blaszany dach i rolując go niczym harmonijkę roztrzaskała o jedno z kamiennych podproży. Rwąca rzeka płynąca ulicami porywała dziecięce wózki, martwe szczury, kawiarniane stoliki i skrzynki z owocami. W Świętej Brygidzie proboszcz podczas porannej mszy przyrównał trwające od początku miesiąca deszcze do biblijnego potopu zesłanego z góry, aby zmyć wszystkie grzechy tego niewdzięcznego miasta. Abel wspólnie z Plaskowicem postanowili przeczekać ten dopust Boży w gospodzie Der Lachs przy Breitgasse. Obaj lubili ten lokal nie tylko z uwagi na Goldwassera, który wytwarzany był tu na miejscu w wiekowej manufakturze. Zasłużoną renomą cieszyła się także tutejsza kuchnia. Usiedli przy stoliku obok wielkiego majolikowego pieca z menonickich kafli, podkreślających przywiązanie właścicieli do dawnej holenderskiej ojczyzny. Mimo południowej pory lokal powoli wypełniał się ludźmi szukającymi schronienia przed zimnem i wszechogarniającą wilgocią. Zamówili zupę rybną z łososia oraz sandacza z szyjkami rakowymi jako danie główne. Do tego pół misek sałat mieszanych z marynowaną gruszką, serem pleśniowym i orzechami w miodzie. Obiadowe menu uzupełniała karafka Goldwassera na lodzie i dzban zimnej wody. Abel cenił sobie towarzystwo starszego o kilka lat oficera. Aleks Plaskowicz pochodził z arystokratycznej rodziny, której wielu prominentnych przedstawicieli pełniło wysokie funkcje w pruskiej armii i administracji. Jakby na przekór tym rodzinnym tradycjom, nie skrywał swojej niechęci do wojska. Wojna to zbyt poważna sprawa, aby powierzyć ją wojskowym, powtarzał z lubością zasłyszaną gdzieś maksymę. Z tego, co sam opowiadał, stanowczo odrzucił karierę w mundurze. Ulegając naciskom ojca, zdecydował się na służbę w policji, ale tutaj także potrafił zaznaczyć swoją odrębność. Był wysoki jak wszyscy jego czterej bracia, wysportowany i miał profil jak z greckiej kamei. Bywał złośliwy, nieznośny i kapryśny, ale przede wszystkim był inteligentnym, doświadczonym śledczym o czystych, Abel miał takie przekonanie, rękach. Sprawa Rotenberga wyglądała na rozwojową i ktoś taki był mu bardzo potrzebny. Wypili po kieliszku Goldwassera i przez kilka minut w milczeniu oddawali się degustacji parującej zupy rybnej. — Odwiedziłeś panią Rotenberg tak, jak cię prosiłem? — zapytał Abel, odsuwając talerz i ocierając usta śnieżnobiałą chusteczką. — Oczywiście zrobiłem to jadąc tutaj, uprzedzając pytanie. Tym razem naprawdę wyglądała na wstrząśniętą. Morderstwo to jednak nie to samo, co samobójstwo, ale przy tym wszystkim chyba poczuła ulgę, że mąż nie okazał się łapownikiem. — Uprzedziłeś, że chcę ją odwiedzić? — Tak, będzie czekała na ciebie jutro przed południem. Porozmawiajmy teraz o pozostałych Rotenbergach. Czego się dowiedziałeś? Trzeba przyznać, że to dość pokręcona i temperamentna rodzinka. Plaskowicz wyciągnął z zapazuchy gęsto zapisany brulion. Temperamentna? Zdziwił się Abel. Rozmawiałem z Adele Rotenberg. Bardziej przypominała mi królową lodu, która przyjechała tu z któregoś z norweskich fiordów. Do Adele jeszcze wrócimy. Musisz wiedzieć, że Rotenbergowie to właściwie dwa klany. Tak różne od siebie jak ogień i woda, albo lepiej, jak goje i ortodoksi. Co masz na myśli? Chcę przez to powiedzieć, Plaskowicz nałożył sobie na talerz kopiastą porcję sałaty, że ta rodzina jest pęknięta na pół. Senior rodu, bezdzietny Saul Rotenberg i jego żona to agnostycy, w pełni zasymilowani i kosmopolityczni Żydzi, jakich pełno teraz w Gdańsku i w całych Niemczech. Ich jedyną ojczyzną jest kultura niemiecka. Co więcej, z naszych informacji wynika, że Saul wraz z żoną unikali synagogi, ale oddawali się namiętnie praktykom kabalistycznym. No to rzeczywiście zaskakujące. Będziesz mnie jeszcze musiał oświecić w tym względzie. A druga połowa? Na przeciwległym biegunie. Są ortodoksyjnymi i prawowiernymi Żydami. To młodszy brat naszego truposza Salomon i jego prawdziwie żydowska żona Rachela z hasycką peruką na głowie, a także ich córka Rebeka. Podobno Salomon nie mógł wybaczyć starszemu bratu wyparcia się wiary ojców. Bracia nie przepadali za sobą, nigdy się nie odwiedzali. Mówią, że Salomon szczególnie nie cierpiał żony brata naszej lodowatej Adel. Uważał, że to ona, neofitka z bogatego wiedeńskiego domu, sprowadziła jego brata na manowce. To fakt. Odniosłem wrażenie, że Adel jest całkowicie zasymilowana. Pęknięcie w rodzinie Rotenbergów jest charakterystyczne dla niemieckiego żydostwa. Od czasów żydowskiego oświecenia, czyli Haskali, rozpoczął się marsz wielu naszych Żydów ku pełnej, czy choćby tylko częściowej asymilacji. Jak wiesz, zwolennicy Haskali, zwani maskilami, opowiadali się za ideałami oświeceniowymi i za wyjściem z getta poprzez wtopienie się w społeczeństwo, na którego uboczu żyli od wieków. Rotenberg to przykład takiego oświeconego maskila. Jego brat Salomon wolał pozostać w getcie. Dla Saula zapewne bohaterami byli zasymilowani Rothschildowie, czy chociażby Heinrich Heine, który pisał o trzech strasznych plagach: biedzie, bólu i byciu Żydem. Dla Salomona najwyższym autorytetem pozostał miejscowy rabin. A propos, czym zajmuje się Salomon Rotenberg? W tym rzecz, że niczym. Plaskowicz wzruszył ramionami. Podobno więcej czasu spędza w synagodze niż w domu. W takim razie z czego żyje? No i to właśnie jest zagadką. Salomon nie mieszka może w pałacu, ale wierz mi, jego obszerny dom przy Strandweg w Sopocie niejednemu przypadłby do gustu. Nie wiadomo, skąd bierze na to środki. Nasi informatorzy twierdzą, że wydawał resztki ojcowizny. I tu, Plaskowicz podniósł do góry nożyk od sera, rozpoczyna się opowieść numer 2. Zgodnie z nią Salomon uważał, że został oszukany przez starszego brata podczas podziału rodzinnego majątku po śmierci ich ojca.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.